Piątek, 15 września. W nocy, mimo zmęczenia, nie mogłem spać, pracując mózgiem, rozważając położenie, szukając jakichś dróg wyjścia, a w każdym razie dróg, za pomocą których można by wpłynąć na położenie. Po kolacji analizowałem elementy. Nieprzyjaciel. Idzie on, a właściwie gna przed siebie dwoma głównymi szlakami, coraz bardziej się wydłużającymi. Od północy, od strony Prus Wschodnich na południe i od zachodu w kierunku na Lwów. Wydłuża sobie w ten sposób bardzo znacznie własne linie komunikacyjne. Byłoby bardzo skutecznym środkiem, aby kawaleria nasza nie cofała się razem ze związkami dywizyjnymi, bo wynika mi, że kawaleria w tej wojnie maszyn nie ma prawie nic do gadania, lecz zostawała na tyłach i tam drobnymi oddziałami, plutonami, szwadronami uzbrojonymi w lekkie i ciężkie karabiny maszynowe prała do aut na tyłach, zaskoczyła dowództwo, oddziały rezerwowe, niszczyła dowóz środków pędnych i łączności. Jednym słowem, dezorganizowała tyły, co by musiało wpłynąć na zahamowanie oddziałów frontowych i musiałoby je zatrzymać. Myślę, że tego rodzaju decyzja powinna być powzięta od razu, w pierwszych dniach, bo cóż my możemy przeciwstawić czołgom i oddziałom pancernym, dysponującym szybkością, ruchem i ogniem? Tak samo ruch i ogień. Sprzętu zmotoryzowanego nie mamy. Zostaje kawaleria, która łączy ruch z ogniem. Zostanie ona w tych działaniach zniszczona, ale cofając się wraz z dywizjami i tak niszczeje. Niszczeje bez pożytku, bez wpływu na ogólne położenie. Niestety kawalerii tu nie ma. Nie mam możliwości, aby te rozważania stały się podstawą jakiejkolwiek decyzji. Ale jeśli tu nie ma kawalerii, jeśli nie można wpłynąć na naczelne dowództwo, by tę tezę realizowało, robić należy to, co jest tutaj w naszej mocy. Nie ma oddziałów kawalerii. To tworzyć specjalne lotne oddziały piesze o charakterze partyzanckim, organizowane w sile plutonu, umundurowane i uzbrojone w ręczny karabin maszynowy, broń zwykłą, granaty i środki wybuchowe. Mogą zajmować zakryte miejsca przy szosach, laski, zarośla i tam walić salwami do każdego auta, niespodziewanym ogniem ostrzelać kolumny na tyłach, dezorganizować, siać popłoch. Po wykonaniu zadania winny się przenosić na inne miejsca. Działając w kraju własnym, wszędzie się wyżywią, jak również wszędzie znajdą amunicję, której jest w kraju mnóstwo. Powinny pójść dwoma szlakami. Wzdłuż granicy Prus Wschodnich, wzdłuż Narwi i Bugu oraz wzdłuż Wisły i Sanu. To pierwsze główne kierunki. Zorganizować na razie kilkanaście takich oddziałów, zdecydowanych, szybko działających. I skutki mogą być nadzwyczajne. Wczesnym rankiem obudziłem Polesińskiego i głośno myśląc, przekazałem mu te elementy, polecając napisać projekt rozkazu organizacyjnego. Wziął się zaraz do roboty. Do południa projekt był gotowy. Brzmiał on następująco. Plan akcji partyzanckiej na tyłach armii niemieckiej. Pierwsze. Położenie ogólne armii niemieckiej. Wojsko niemieckie wbiło się na terytorium Polski dwoma długimi klinami od południa i od północy. Źródła zaopatrywania tych wojsk leżą na terenie Prus Wschodnich i na południowym zachodzie. Drogi zaopatrzeniowe są wydłużone i ciągną się na przestrzeni setek kilometrów na obcym terytorium. Ruch wojsk niemieckich i służb zaopatrzenia odbywa się głównie na drogach i traktach większych. Szlaki mniejsze są mało, prawie nieuczęszczane. Armia niemiecka jest w dużym stopniu zmotoryzowana, a więc w dużym stopniu jej działania zależą od dowozu benzyny. Drugie. Myśl przewodnia akcji partyzanckiej. Niszcząc armię niemiecką przez odcinanie jej dróg zaopatrzeniowych i dezorganizację środków łączności i aparatu dowodzenia przy pomocy małych, zdecydowanych na wszystko oddziałów partyzanckich. Trzecie. Uzasadnienie. Działanie takie wywrze skutek moralny i techniczny. A. Skutek moralny. Żołnierz niemiecki przyzwyczaił się od samego początku tej wojny zwyciężać dzięki środkom motorowym, którymi górował nad armią polską. Z chwilą, gdy środki motorowe zostaną unieruchomione, jego siła moralna musi się obniżyć. Żołnierz niemiecki jest psychicznie bardzo wrażliwy na działanie na jego tyłach i łatwo ulega depresji, gdy ma zagrożone połączenia ze swoim krajem. Skoro pokazanie się na naszych tyłach drobnego elementu broni pancernej wroga potrafi wywołać panikę, będzie to samo w wojsku niemieckim, które czuje się niepewnie na terytorium Polski otoczone masą wrogiej ludności. Będzie to dywersja naturalna, zaraźliwa i mogąca przerzucić się na obszar całego kraju przy odpowiednim jej zaprogramowaniu. Znaczenie tej dywersji może być jednak znaczne, skoro widzimy, że dywersja sztuczna, z trudem organizowana na naszym terenie przez Niemców, wprowadza jednak duże zamieszanie. B. Skutek techniczny. Utrudniony dowóz benzyny, amunicji i innych środków zaopatrzeniowych sparaliżuje niemiecki rozmach działania. Spowoduje, że Niemcy część swoich sił będą musieli przeznaczyć do pilnowania komunikacji i rozproszyć w terenie. Siły te będą przywiązane do terenu i niezdolne przez to do użycia na froncie. 4. Wykonanie. A. Cele taktyczne akcji. Bazy zaopatrzeniowe, zgrupowania i kolumny taborów, węzły i drogi kołowe, mosty, centrale telefoniczne, radiostacje, służba kurierska, dowództwa i tym podobne. B. Organizacja akcji. Akcję partyzancką organizuje dowództwo frontu, wyznaczając do tego specjalnego oficera. Akcję partyzancką prowadzi się przy pomocy drobnych, samodzielnych oddziałów zaopatrzonych w szybkie środki łączności – konie, rower, motocykl, lekki samochód oraz lekką broń maszynową i granaty. Jednostką działania jest drużyna partyzancka, złożona z ochotników młodych i zdecydowanych na wszystko, wybranych z oddziałów wojskowych i społeczeństwa cywilnego. C. Sposób działania. Działania drużyn będą wykonywane w nocy, gdyż Niemcy są specjalnie wrażliwi na działania nocne przeprowadzane w zaskoczeniu. Drużyna będzie poruszać się po drogach polnych, które w większości na terenach zajętych przez Niemców są nieobsadzone. Miejscem pobytu drużyny oraz jej podstawą wypadową byłyby lasy. Zaopatrzenie w żywność we własnym zakresie od miejscowej polskiej ludności. Żołnierze drużyny działaliby w mundurach, aby ich ustrzec przed konsekwencjami w razie dostania się do niewoli. Ten partyzancki sposób działania odpowiada bardzo polskiemu charakterowi. Taktykę podobną stosowali powstańcy i lotne oddziały POW. 5. Środki. Środki potrzebne do akcji partyzanckiej są: dowódcy drużyn, szeregowi, broń i amunicja, środki lokomocji. Na dowódców należy wyznaczyć ochotników spośród młodych podporuczników, względnie inteligentnych podoficerów o duchu bojowym, zdecydowanych na wszystko. Obecnie w Warszawie jest dużo oddziałów i wyciągnięcie z nich kilkudziesięciu oficerów i podoficerów nie wpłynie ujemnie. Na szeregowych dobierać ludzi młodych, od 18 lat, spośród bojówek narodowych i socjalistycznych, zaprawionych do walki i wychowanych w duchu walki. Broń i amunicja. Drużyny uzbroić w karabinki i 3 ręczne karabiny maszynowe oraz w granaty. Broń tę można by pobrać w składnicy uzbrojenia w Warszawie, poza tym dużo broni znajduje się na ulicach, pozostawionej przez żołnierzy. Środki lokomocji. Konie, rowery, motocykle, lekkie samochody. Środki te można łatwo uzyskać w drodze rekwizycji. Poza tym dużo środków znajduje się w porzuconych miejscach w Warszawie. 6. Szybkość działania. Akcje te należy zorganizować natychmiast, gdyż tylko szybkie i energiczne działanie może wywrzeć w tej chwili skutek. Z gotowym elaboratem poszedłem do Tomaszewskiego, oczywiście przyznał celowość i słuszność tezy. Poradził zaraz udać się do generała Rumla, który teraz jako dowódca armii jest tu w Warszawie naszym najwyższym zwierzchnikiem. Wsiadłem do Opla i na Rakowiecką. Ostatni raz byłem tam, kiedy jeszcze kwaterowało naczelne dowództwo. Generał przyjął mnie natychmiast i kiedy mu zreferowałem projekt, zgodził się natychmiast i nakreślił na projekcie rozkazu: bardzo dobra myśl, realizować w myśl moich wskazówek. Wskazówkami generała było, by nie tylko wysyłać na daleki front, ale wysyłać także oddziały sprzed pola Warszawy, uzgadniając czas wyjścia i czas powrotu oddziałów z dowódcami odcinków. Od generała poszedłem do pułkownika Arciszewskiego, zastępcy szefa sztabu w dowództwie armii. Ten mnie skomunikował z pułkownikiem Geblem, szefem intendentury. Mam dostać kilku oficerów do pomocy. Intendentura ma mi dostarczyć broni i ekwipunku. Ochotników mam wydostać sam. Chcę sięgnąć do zorganizowanej młodzieży ideowej i inteligentów. Dać im dobrych frontowych oficerów i podoficerów. przeszkolić w ciągu tygodnia i w świat. Z decyzji Rumla i przychylnego potraktowania mnie byłem mocno uradowany, gdyż szedłem z dużą tremą, jako że Rummel miał do mnie żal i rankor za bardzo surową ocenę jego działalności we wschodnich formacjach, co ogłosiłem w swojej walce zbrojnej o niepodległość. Na szczęście okazał się wyższym ponad osobiste żale i uprzedzenia. O ochotników do moich oddziałów chciałem zaraz apelować przez radio, ale mi Starzyński odradził, proponując swoich, których znów ma nowy batalion. Nie bardzo mi się to uśmiecha, gdyż wolałbym mieć element całkowicie pewny, ze zorganizowanej ideowo młodzieży pochodzący, ale ustąpiłem i pójdę do jego ochotników przekonać się, co to za materiał. Omawialiśmy tę sprawę w jego aucie, gdyż zabrałem się z nim, kiedy wyjeżdżał z dowództwa, zapowiadając, że jedzie na Pragę. Na Pradze w głębi jeszcze nie byłem. Chcę zobaczyć, co się tam dzieje, zwłaszcza, że już jest obsadzona, że Niemcy się tam podsuwają. Przejechaliśmy przez most Kierbedzia. Zabraliśmy po drodze komisarza na Pragę, zastępcę Starzyńskiego, Hajeńskiego, i walimy ulicami w kierunku na szosę radzymińską. Ponieważ auto jest kryte, mało co zeń widać, stoimy obydwaj ze Starzyńskim na stopniach przy otwartych drzwiczkach i oglądamy zniszczenia, które tu w porównaniu z Warszawą są bardzo znaczne. Mnóstwo popalonych domów, poharatanych bombami, ulice pozawalane gruzami. Jedziemy ciągle naprzód, mijamy jakieś posterunki, potem za miastem okopane nasze oddziały. Wydaje mi się, że to już pierwsza linia. Wołam więc, by stanąć. Stajemy na szosie, z okopów odrywają się dwie postacie i biegną ku nam. Dowódca plutonu i podoficer. Od nich dowiadujemy się, że to rzeczywiście pierwsza linia i gdybyśmy wydarli tak jeszcze z kilometr, półtora, wpadlibyśmy w objęcia Niemców. Prezydent miasta i szef propagandy. Ładne mielibyśmy miny. Gdy tak dowcipkujemy na ten temat, paląc na szosie papierosy, nagle zawył pocisk i granat wyrżnął o 150-200 kroków w lewo od szosy na wysokości auta. Pierwszorzędnie nastawiony, nieco tylko w bok od drogi. Zagwizdały odłamki. Szofer jak oparzony skoczył do kierownicy i zawraca wóz. Idziemy szosą do okopów. Rozglądamy się w terenie. Wreszcie, gdy cel artylerzyście niemieckiemu zginął z oczu, siadamy do auta i wracamy. Kilkaset kroków dalej zatrzymuje nas oficer, dowódca kompanii, prosi do siebie. Chce pokazać zorganizowany w ciągu wczorajszego dnia punkt opatrunkowy i swoją siedzibę. Jedno i drugie doskonale zorganizowane. Na punkcie opatrunkowym lekarz cywilny mieszkający w tej dzielnicy, kilka panienek biało ubranych, sanitariuszek. Dwie ponadto panienki, które tu przywędrowały aż z ulicy Chorzej, by wojsku pomagać. I dobrze zorganizowane dowództwo kompanii, z niemałą ilością alkoholu, radiem i doskonałym nastrojem. Wieczór zapadał, kiedy wróciłem do dowództwa i zacząłem redagować komunikat, który dzisiaj brzmi. Na odcinku zachodnim toczą się tylko drobne walki na przedpolu pozycji. Wzięto wielu jeńców. Na odcinku wschodnim nawiązano łączność z nieprzyjacielem. Silne walki w toku. Mówiłem w radio.
Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. W dzisiejszym komunikacie po raz pierwszy mówi się o odcinku wschodnim. Do tej pory Warszawa miała tylko do czynienia z nieprzyjacielem na zachodnim swoim froncie. Od dzisiaj mamy front wschodni. Zapowiadałem to już wczoraj. Zapowiadałem, że napłyną na pewno pewne oddziały nieprzyjacielskie, które się przedarły i które będą się starały dotrzeć do Warszawy. Spróbować też, czy nie uda się jakim gwałtownym, ostrym atakiem, natarciem czołgów, czy to zrobić zamieszanie, czy to nawet się wedrzeć do miasta. Otóż Praga przeżywa dzisiaj taki dzień, jaki Warszawa przeżywała przed tygodniem w sobotę. Fortyfikują się wszystkie ulice. Ludność, wojsko i ludność jest gotowa do otwarcia, natarcia.
Na słuchy przynoszą dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Powołując się na to, że w Warszawie ludność cywilna została wezwana do zbrojnego oporu i że rozkaz bombardowania otwartych miast przez artylerię i lotnictwo uzależniony jest od warunku, że strona przeciwna nie uczyni zeń terenu działań, zapowiadają, iż niemiecka broń lotnicza i artyleria podejmą takie działania, by przekonać w najkrótszym czasie ludność o bezcelowości oporu. Tak jakby do tej pory nie bombardowali Warszawy i innych miast, jakby nie trzymali miasta pod ogniem artyleryjskim. Anglia ze swej strony grozi, że jeśli Niemcy nie zaprzestaną bombardowania otwartych miast, to Anglicy uczynią to samo z miastami niemieckimi. Z Wilna nadano depeszę do Warszawy uchwaloną przez Wileńską Radę Miejską. Depesza brzmi: obywatele miasta Warszawy, wasza mężna decyzja obrony stolicy, wasze bohaterskie walki z najeźdźcą i postawa godna podziwu w tak ciężkich chwilach spotykają się u nas z wielką czcią i uznaniem. Wyrażamy gorące życzenie, abyście postawą waszą dali świadectwo zwycięstwa. Cześć poległym. Cześć tym, którzy walczyli z bronią w ręku. Cześć tym, którzy stoją na swych stanowiskach pracy. Cześć wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy nie ulękli się ataku wroga. Z Warszawy bierze przykład Lwów, jak z niego wzięła przykład Warszawa. Komunikat obrony Lwowa donosi, że rozbili na przedpolu 20 czołgów. Ze złych wiadomości, że rząd polski zwrócił się do Rumunii z prośbą o udzielenie mu azylu, że mnóstwo Polaków przekracza rumuńską granicę. Najgorsza wiadomość, którą podaje Londyn, że Rosja nad granicą polską gromadzi coraz więcej wojsk. W nocy Polesiński z porucznikiem Kuską wylatują na samolocie, który skądś wydostali. Chcą ostrzelać Okęcie i porozrzucać odezwy. Odradzałem jak umiałem, ale się uparł. Dostałem dzisiaj pyszną lornetę ze wzruszającym listem od pana Józefa Landała, jednego z wdzięcznych słuchaczy moich wieczornych przemówień. O przedwczorajszym nalocie lotniczym przyszedł dzisiaj szczegółowy już meldunek. Nalot spowodował około 250 pożarów w północnej dzielnicy miasta, 20 pożarów w Śródmieściu, zabitych 120, z tego pochowano 91, w tym 15 żołnierzy. Zwalonych przez bomby burzące 16 domów, częściowo zburzonych 17, a kilkadziesiąt uszkodzonych.